Ogrodowe sprawy, odcinek 32. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe sprawy. W dzisiejszym odcinku podcastu chcę Was zainspirować do stworzenia sobie relaksujących miejsc wypoczynku wśród roślin. Bo przecież w ogrodzie mamy też odpoczywać. Zapomnieliście? Sezon już się rozpoczął, a dodatkowo na początku tego miesiąca mamy też wyczekiwaną przez Polaków majówkę. Więc przydałoby się mieć gdzie posiedzieć, poleżeć, pobujać się i przyjąć rodzinę, przyjaciół w naszym ogrodzie. I o tym właśnie będzie w tym odcinku, czyli o aranżacjach tarasów, altan, ale i większych balkonów i tych malutkich. Dzisiaj odpowiem też na kilka Waszych pytań z Facebooka i Messengera. Zapraszam na ten odcinek. Po pracowitym marcu i kwietniu nadchodzi maj, najpiękniejszy miesiąc w roku. Kwitną rododendrony, azalie, lilaki. Możemy cieszyć się kwiatami piwoni drzewiastych, a także wiśni japońskich i kasztanowców. A z mniejszych roślin cała masa bylin, tych większych i tych skalnych maleństw, takich jak ubiorki wiecznie zielone, skalnice, floksy szydlaste czy cymbalaria murowa, no i zawciągi. Ja osobiście rozpływam się w tym miesiącu nad marzanką wonną. Słowem, jest się czym zachwycać, więc fajnie byłoby mieć takie miejsca do odpoczynku i podziwiania roślin. No bo w maju jest jak w raju. Mamy wybuch kwiecia, zapachów, kształtów. Może w Waszych ogrodach stworzone są już miejsca wypoczynku i trzeba je tylko odświeżyć przed sezonem, wymienić to i owo, a może chcecie stworzyć sobie coś nowego, całkowicie od początku. A jeśli tak, to zacznijcie od wybrania optymalnego miejsca. Rozejrzyjcie się na wszystkie strony, znajdźcie miejsce z najlepszym widokiem. Jeśli to jest możliwe, no to oczywiście też z dala od sąsiadów, żeby czuć się na luzie, z dala od ulicy, no i oczywiście od uwielbianego przez nas kompostownika. Zaplanujcie, ile potrzebujecie miejsca na taras czy altanę. Weźcie pod uwagę ilość osób, które naraz będą korzystały z tej przestrzeni i co będziecie chcieli tam zmieścić. Jako pierwszą trzeba położyć podłogę. To może być kostka brukowa, mogą być płytki chodnikowe, może być drewno albo gryz, czyli kameczki. No i oczywiście mamy też do dyspozycji deski tarasowe, tak zwane kompozytowe. O sztucznej trawie, czyli jak dla mnie o zielonej, zewnętrznej i nie ukrywam, wstrętnej wykładzinie, nie będziemy rozmawiać. Kostka brukowa i płytki chodnikowe są trwałe, odporne na warunki atmosferyczne i nie wymagają od nas niczego poza umyciem od czasu do czasu, no i odchwaszczaniem włók. Teraz mamy taki szeroki wybór tych materiałów, że każdy może sobie wybrać coś dla siebie, zarówno pod względem kolorystyki, jak i kształtu, no i wielkości poszczególnych elementów. Kolejnym materiałem, jaki możemy użyć do zrobienia podłogi, jest drewno. Świetnie sprawdzi się we wnętrzach altan, na tarasach, zarówno tych na poziomie gruntu, jak i na tych wyniesionych. Na balkonach też zrobi fajny klimat, bo drewno jest szlachetne, ciepłe, może mieć przeróżne odcienie. Możemy sobie kupić deski tarasowe tak zwane ryflowane, czyli z podłużnymi rowkami, które zapobiegają poślizgnięciu się na mokrej podłodze. No bo niestety mokre drewno jest bardzo śliskie. Te deski ryflowane swoje kosztują, ale są przepiękne, no i dobrze się sprawdzają w użytkowaniu. Jedynym minusem jest coroczna konserwacja tego drewna. To jest niestety konieczne, aby materiał nie gnił, nie próchniał i ładnie wyglądał nawet po latach. Najbardziej elegancko wyglądają podłogi drewniane olejowane. No to jest po prostu bajka. Oczywiście ideałem są deski z drewna egzotycznego, bo ono jest najtrwalsze. No ale swoje kosztują. A oprócz tego no, musimy mieć świadomość, że nie zawsze to drewno pochodzi z miejsc, które są przeznaczone do wycinki. Jak już mamy podłogę, to pomyślmy o meblach. Meble ogrodowe to bardzo szeroki temat. Są technorattanowe, drewniane, wiklinowe, plastikowe, metalowe, takie malowane proszkowo czy aluminiowe. Do wyboru mamy do koloru, ale jakich byśmy nie wybrali, powinniśmy dobrać je do wielkości przestrzeni wypoczynkowej, jaką dysponujemy, do charakteru ogrodu i do funkcji, jaką mają pełnić, czyli czy chcemy używać stołu do picia kawy i dlatego on ma być, przypuśćmy, do wysokości naszych kolan, czy raczej chcemy wykorzystywać nasz komplet do zjadania na nim śniadań i obiadów, czyli potrzebujemy porządnego, dużego stołu i krzeseł. A może potrzebujemy jedynie leżaków lub ławki? Może jednak marzymy o huśtawce czy hamaku? Na szczęście w dzisiejszych czasach mamy bardzo szeroki wybór tych wszystkich mebli i wynalazków. Ja to Wam się przyznam, że jako posiadaczka jednego tarasu i do tego niezadaszonego marzę o dwóch tarasach. Wiem, może to już jest rozpusta, zachłanność, ale jestem już na tym etapie życia, że mi za to nie jest wstyd, ani trochę. Marzę o jednym słonecznym, nazwijmy go śniadaniowo-obiadowym, a drugim zacienionym z kanapami, na których można się wyłożyć, uciąć drzemkę lub poczytać książkę. Taki taras byłby u mnie obsadzony hortensjami ogrodowymi, funkiami, paprociami, no i dla koloru na pewno rododendronami. Mogłabym tam pracować, pisząc dla Was artykuły, scenariusze do filmów, na YouTube'a notatki do podcastu. Ach, byłoby bosko. Ostatnio natrafiłam na przepiękne komplety mebli z drewna eukaliptusowego w takim miodowym kolorze. Stół się rozkładał i był wtedy naprawdę duży. Do tego były fajne krzesła z kilkoma stopniami odchylenia, no i przecudowna ławka. Jej cena pozytywnie mnie zaskoczyła, bo kosztowała połowę tego, czego się spodziewałam po ławce z oparciem i z podłokietnikami. Do tego z drewna eukaliptusowego. Pamiętam, jak rok temu chciałam sobie taką ławkę kupić i koszt wynosił w okolicach 1000 zł lub ponad, a ta miała cenę 630 zł. No i do tego była bardzo solidnie zrobiona, co jest dla mnie istotne. No po prostu jak dla mnie ideał. Myślę o niej cały czas, już ją u siebie widzę. Już się zastanawiam, kiedy ją kupię, jak ją przywiozę samochodem, więc no, moja głowa pracuje. A jeszcze Wam powiem, że to nie jest jakaś tam mini ławeczka dla dwóch osób, tylko normalna, trzyosobowa ławka. Wiem, że wiele osób kupuje już od jakiegoś czasu bardzo modne meble z technorattanu, a ja się zastanawiam, jak one się sprawują w codziennym użytkowaniu. Osobiście nie lubię plastiku, a przecież technorattan tym właśnie jest, a dodatkowo obawiam się o trwałość tego materiału. No bo jakby nie patrzeć, to jest to plecionka i jak materiał się przerwie w jednym miejscu, to chyba ciężko jest to jakoś porządnie naprawić. Kiedyś sprzedawałam na targach hotelarskich takie właśnie meble i pamiętam, że ich ceny zwalały mnie z nóg, bo przeciętny komplet kosztował między 10 a 20 tysięcy złotych. To było prawie 10 lat temu i to było bardzo dużo. Bardzo dużo jest nawet dzisiaj przy tej szalejącej inflacji. Później pojawiły się komplety technorattanowe w każdym sklepie, nawet w Biedronce. Oczywiście jakość w tych przeróżnych sklepach jest różna, ale zdecydowanie nie ma co kupować najtańszych, bo szybko się rozlatują, no i po prostu płowieją od słońca. Nie wiem też, jak się sprawują w takim bardzo wietrznym ogrodzie, no bo są stosunkowo lekkie. Ja pamiętam, że jak wybierałam meble do siebie, to sugerowałam się tym, czy i jak może sobie poradzić z nimi mój pies. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja mam szalonego psa. Wtedy ten pies był jeszcze młody, a wiadomo, że młode psy są, że tak powiem, głupie podwójnie. Po prostu wszystko gryzą, wszystko niszczą. Więc ja się zastanawiałam też pod tym kątem. Wiadomo, że pies potrafi pogryźć wszystko, ale są materiały, które w razie czego możemy naprawić, zeszlifować, pomalować lub wymienić im elementy. No i są takie, jakby były nowe. Przy technorattanie nie widzę takiej opcji, prawdę mówiąc. Nawet myśleć nie chcę, ile takich mebli ląduje co roku na wysypiskach śmieci. Jeśli mamy do zagospodarowania małą przestrzeń, na przykład balkon, to najlepiej byłoby sprawić sobie naprawdę solidne meble, które przetrwają lata. Nie potrzebujemy dużych kompletów z wieloma elementami, więc można iść w stronę jakości. Na balkonie wystarczy nam mała ławeczka z mini stolikiem lub stolik i dwa krzesła, do tego różne dodatki, no i już mamy bajecznie. Ja pamiętam, jak lata temu na jednym z maleńkich krakowskich balkonów spędziłam całe lato z chłopakiem, który się we mnie zakochał. Razem studiowaliśmy, a balkon był 5 minut pieszo od naszej uczelni, więc każdą przerwę między zajęciami spędzaliśmy właśnie tam. Na balkonie mieściły się tylko dwa krzesła, nawet nie było tam miejsca na stolik. Wszystko stawialiśmy po prostu na parapecie. Na barierkach, w skrzynkach i małych doniczkach rosły kwiaty, no i było pięknie. Słuchaliśmy tam muzyki, dużo rozmawialiśmy, no i jedliśmy czekoladowe, słodkie chwile. Jak widać, mały balkon może być świetnym miejscem na miłe spędzanie wiosennych i letnich dni, a jak dodamy oświetlenie, to i wieczorów i nocy. Zatem przejdźmy do oświetlenia. To temat, który daje mnóstwo możliwości. Możemy kupić lampy na prąd, jeśli mamy doprowadzony, lub jeśli nie, rozwiązać sprawę za pomocą lampek solarnych lub świec. U mnie kiedyś na tarasie na stole często paliły się wieczorami świece, no i było pięknie. Takie oświetlenie ze świec daje niesamowity klimat. Możemy je postawić po prostu na środku stołu, na jakiejś tacy czy płaskim talerzu. Możemy powstawiać do stojących na podłodze drewnianych lampionów lub możemy wykorzystać wiszące kwietniki, tylko że zamiast tradycyjnych doniczek wstawić tam przeźroczyste szklane kule i w nich umieścić świece. Trzeba tylko zwrócić uwagę, by szkło było odporne na wysoką temperaturę i by nic się nie zapaliło przy okazji. U mnie w głowie temat oświetlenia powraca co roku już chyba od 4 lat i jest ciągle niezrealizowany. Myślę tutaj o letnisku. Może w tym roku, jak nam się uda przekształcić wreszcie graciarnię w altanę, no to kupimy porządne oświetlenie. Od początku wiem, że chcę sznur lampek zewnętrznych z grubym kablem, no i najlepiej jakby były solarne, no bo nie mamy tam doprowadzonego prądu. Z racji tego, że mamy tam las i drewniany dom, żadne świece nie wchodzą w grę, no bo chcę, żeby było bezpiecznie. Na szczęście na placyku kawowym mamy doprowadzony prąd i własnoręcznie zrobiliśmy lampę, więc tamto miejsce mamy oświetlone. Sami też ją zaprojektowaliśmy, a to dlatego, że objechaliśmy po prostu całą okolicę, kilka dużych budowlanych sklepów i niczego sensownego nie znaleźliśmy. Albo nam nie pasowała kolorystyka, albo wysokość, albo w ogóle styl. No i do tego te bezsensowne lampy były drogie. Przyjechaliśmy więc do ogrodu i skroiliśmy sobie lampę na miarę i to z materiałów z recyklingu. Wyszlifowaliśmy stary dębowy słup po rozebranej altanie, wstawiliśmy do kotwy, kotwę wbiliśmy do ziemi, na górze zrobiliśmy półeczkę z kawałka deski, no i do niej przykręciliśmy taką czarną, bardzo popularną lampę ogrodową z daszkiem. A że była ona właśnie czarna, no to i nasze drewno pomalowaliśmy na taki kolor. Wszystko ładnie ze sobą zagrało, no i nawet z ogrodem. Byliśmy sami zdziwieni, jak to fajnie wyszło. Mamy nawet tam z boku zamontowany włącznik, choć go nie używamy, no bo włączamy lampę w domu. Jedyne, co teraz muszę przy niej zrobić na wiosnę, no to utwardzić troszkę teren przy niej, bo w ostatnim sezonie zauważyłam, że po większych takich opadach ziemia rozmięka i lampa się przechyla. Możecie to zresztą zobaczyć na którymś filmie z letniska. Wygląda na bardziej przechyloną niż jest w rzeczywistości. Dobrze, przejdźmy teraz do tego, co lubimy najbardziej, czyli do roślin. Balkonowe piękności ustawiamy na zewnątrz dopiero po zimnych ogrodnikach. Pamiętajcie, kiedy minie ryzyko przymrozków. To zasada numer jeden. Dodatkowo dobieramy je oczywiście do stanowiska. Na miejsca słoneczne przeznaczamy pelargonie. Wiem, wielu już się znudziły, bo są zbyt popularne, ale one są nie bez powodu ciągle sadzone. To są rośliny wytrzymałe, niezawodne, kwitną aż do przymrozków, no i możemy sobie wybierać odmiany stojące. U nas w okolicach Krakowa nazywane są krakowiakami, ale i wiszące, czyli te pelargonie bluszczolistne. A ostatnio natknęłam się na targu też na takie, sprzedawczyni reklamowała jako na wpół wiszące, na wpół stojące. Miały duże okrągłe kwiaty, ale ich pędy rzeczywiście troszkę się przechylały. No i mamy pelargonie angielskie. Jedyne w swoim rodzaju. A jak nie chcemy pelargonii, no to postawmy na lobelię. Lobelię przylądkową, zwaną też zwisłą. To roślina na stanowiska słoneczne lub lekko ocienione. Tworzy bajeczne chmury małych kwiatów, najczęściej w kolorze niebieskim lub białym. Ale zdarza się też o kwiatach fioletowych, a nawet czerwonych. Bodajże u odmiany Rosamunda. Tak, tutaj odmiany są czerwone. Ja bardzo lubię, kiedy lobelia jest posadzona razem. Ta niebieska i ta biała i rośnie w jakimś wiszącym pojemniku. Na tarasach i balkonach sprawdzają się też popularne surfinie i petunie. Ale u nich niestety musimy usuwać przekwitłe kwiaty, więc trochę pracy z nimi mamy. No to znaczy u pelargonii też rzeczywiście musimy usuwać, ale nie tak często. Surfinie i petunie moim zdaniem są pod tym względem bardziej wymagające, bo te kwiaty przekwitłe się po prostu przyklejają do liści, no i nie wygląda to dobrze. No i z nimi jest tak, że trzeba mieć dla nich idealne miejsce, czyli niezbyt mocno nasłonecznione ani zacienione. Lubią stanowiska słoneczne, ale nie za bardzo. One najlepiej czują się pod okapem. Ja z nimi to mam takie doświadczenia, że raz w życiu kupiłam je na wszystkie moje parapety i nie uwierzycie, ale zaraz jak je zasadziłam, czyli po prostu pojechałam rano na targ, kupiłam właśnie petunię, do tego dokupiłam wilczą mlecz, zasadziłam to wszystko do skrzynek i słuchajcie, chyba godzinę później przyszła czarna chmura, na świecie zrobiło się po prostu ciemno i ja nie zdążyłam ich schować, bo nie wierzyłam w to, że będzie aż taki Armagedon. Przyszło takie gradobicie niesamowite i tak strzaskało moje nowe rośliny, że po prostu nic z nich nie zostało. Więc nie wiem, może z tego powodu już ich nie kupuję, a może po prostu, nie wiem, jakoś wolę inne, ale zawsze mnie zachwycają u innych ludzi, innych ogrodników, jak pokazują, jak się chwalą, jakie mają niesamowite okazy. Także warto zwrócić uwagę na te rośliny. Kolejne balkonowe piękności na słońce, no to heliotropy. Oprócz heliotropów mamy do wyboru bakopy, przewdzięczne stokrotki afrykańskie, czyli osteospermum, sanvitalie, no i werbeny ogrodowe. Werbeny ogrodowe też bardzo lubię i one się fajnie udają. Do rozproszonego cienia, czy też półcienia, nadają się begonie, na przykład bulwiaste, ale na nie trzeba uważać z kolei, no bo nie lubią za bardzo wiatru, no i mogą się rozłamywać. Podobne stanowiska lubią fuksje, przepiękne rośliny o cudownych kwiatach, mniej lub bardziej pełnych, takich pięknie zwisających w dół. Dlatego te rośliny powinniśmy sadzić do pojemników wiszących. Cierpliwi ogrodnicy mogą próbować wyprowadzać fuksje na małe drzewka. Widziałam takie i bardzo mi się podobały, ale trudno jest taki efekt uzyskać, bo fuksje nie należą do roślin, które zbyt łatwo się przetrzymuje przez okres zimy. W rozproszonym świetle dobrze czują się też niecierpki. Często osadzone są w parkach, gdzie im jest świetnie, tworzą duże plamy koloru. Jako uzupełnienie naszych kompozycji tarasowo-balkanowych możemy dosadzić roślin tak zwanych wypełniaczy. Ale dla efektu musimy te główne kwitnące rośliny mieć posadzone na jakiejś wysokości, nie w gruncie, no bo wtedy te wypełniacze nie będą za bardzo widoczne. Mogą to być znane komarzyce. One świetnie się sprawdzają z roślinami lubiącymi słońce. Chyba najbardziej znany duet to komarzyca i pelargonia. Kiedyś widziałam w donicy lobelię z ostnicą cieniutką i wyglądało to bardzo fajnie. Więc ostnica cieniutka, tak bardzo przez nas lubiana, też może być wypełnieniem przeróżnych donicowych kompozycji. No, trzeba się tylko liczyć z tym, że pewnie wyrośnie duża ta trawa, dużo większa niż normalnie. Bardzo modną ostatnio rośliną wypełniającą, lubiącą słońce, jest też wilec ziemniaczany, czyli ipomea. Jest idealny do kontrastowych zestawień, bo może mieć liście limonkowo-żółte lub takie ciemnofioletowe, prawie czarne. Wilce mogą kolorystycznie wzmocnić lub uspokoić nasze kompozycje, w zależności od tego, czy posadzimy je na zasadzie kontrastu czy spójności kolorystycznej. Ja od lat uwielbiam zestawienia kwiatowe z wykorzystaniem, tak jak mówiłam wcześniej, wilczomlecza, czyli euforbii. Jest to roślina mgiełka o bardzo drobniutkich, licznych, białych kwiatuszkach, które pasują dosłownie do wszystkiego. Świetnie wyglądają z sandewillą czy czerwonymi begoniami. Udaje się ten wilczomlecz zarówno w pełnym słońcu, jak i w półcieniu. Euforbie są bardzo odporne na upały i przesuszenie, co uważam za ogromny plus. Co roku strasznie, ale to strasznie jest mi ich żal, gdy kończy się sezon i nadchodzą przymrozki. No i trzeba się niestety z nimi pożegnać. Do kompozycji w półcieniu lub cieniu proponuję rozważyć bluszcze. Możemy sobie wybrać różne odmiany o przeróżnym ulistnieniu. Od tych zupełnie zielonych, przez liście z dodatkiem żółtego lub białego koloru, który fajnie rozjaśnia ciemne rośliny. Takie stanowiska lubi też bluszczyk kurdybanek, którego tępimy na rabatach, no i kocanki włochate o srebrno-niebieskich, takich jakby zamszowych liściach. W razie potrzeby możemy je przycinać, co jest ważne, nadając im bardziej regularny kształt. Rośliny drugiego planu są nie do przecenienia, warto więc o nich pamiętać. No a jak już będziemy mieli te wszystkie nasze cuda posadzone, to czeka nas pielęgnacja, podlewanie i odżywianie. Myślę tutaj o regularnym usuwaniu przekwitających kwiatów, co pobudza do dalszego wytwarzania pąków i kwitnienia. Tak samo regularnie i często musimy też podlewać nasze kwitnące piękności, żeby ładnie się prezentowały, czyli były zielone, jędrne i zachwycały burzą kwiatów, trzeba je podlewać tak często, jak tego wymagają. Jak mamy upały, a jeszcze do tego małe doniczki, to nawet musimy to robić 2 razy dziennie. W przypadku umiarkowanych temperatur i większych pojemników możemy sobie robić to znacznie rzadziej, na przykład raz na parę dni. Najlepszą metodą jest po prostu sprawdzenie palcem, czy ziemia jest wilgotna, czy może już trzeba zadziałać. Warto to robić rozważnie, no i nie zalewać swoich roślin, bo to może szybko je wykończyć. Po prostu wszystko robimy z głową. Przy podlewaniu możemy też nasze rośliny balkonowe odżywiać. Możemy, a tak naprawdę no to musimy. Najłatwiejsze w użyciu są płynne koncentraty do roślin balkonowych, które dodajemy do konewki z wodą. Możemy wybrać te naturalne, czyli na przykład biohumus lub mineralne. Drugim pomysłem są pałeczki, które wbijamy w ziemię. One przez podlewanie stopniowo się rozpuszczają, no i nam tam zasilają te nasze rośliny. Takie odżywki mają w swoim składzie dużo potasu i fosforu, przez co możemy się cieszyć mnóstwem kwiatów aż do przymrozków. Zaraz będę kontynuowała dzisiejszy temat, ale pomyślałam sobie, że może fajnie byłoby w każdym odcinku przeznaczyć chwilkę na odpowiedzi na Wasze pytania. Bo przysyłacie mi ich dużo w komentarzach na Facebooku i w wiadomościach na Messengerze, a ja chciałabym, żeby więcej ludzi skorzystało. Pytaliście, jak wyglądają młode liście jeżówki i czy to możliwe, żeby były jak liście narcyzów. No więc odpowiadam, że zdecydowanie nie. To nie jest możliwe. Młode jeżówki mają liście w sumie bardzo podobne do późniejszego wyglądu liści u dorosłych bylin. Jedyna różnica to długość tych liści. Wiosną, gdy dopiero się rozwijają, są krótsze. Później one się wyciągają, no i ulegają wydłużeniu. Było też pytanie o hosty, a dokładniej o to, dlaczego one nie rosną tak szybko jak wcześniej i co zrobić, by je pobudzić do wzrostu. Oczywiście można je dokarmiać, na przykład przykompostowanym obornikiem. Często hosty wypuszczają mniejsze liście, kiedy są zbyt długo niedzielone. Wystarczy więc je przeciąć ostrym szpadlem na 2 części lub więcej i ponownie posadzić. Roślina powinna odżyć. Taką operację możemy robić albo jesienią, albo wiosną. Pytaliście też, czy u mnie ruszyły już z wegetacją hortensje bukietowe. Tydzień temu jeszcze nie było niczego widać, ale ostatnio już zauważyłam młode pączki, choć tylko u niektórych krzewów, tych, które rosną w słońcu. U tych w półcieniu jeszcze się nic nie budzi. Było też pytanie o ściółkowanie, a mianowicie co jest dobrym zamiennikiem kompostu. Oczywiście jest to kora, ale naturalna, niefarbowana. Najczęściej w sprzedaży jest kora sosnowa, która dodatkowo zmienia pH gleby na bardziej kwaśne. Świetnie się więc sprawdzi jako ściółka pod roślinami kwasolubnymi, choć nie tylko. Trzeba jedynie wybrać odpowiednią frakcję tej kory, czyli według mnie omijać tą najdrobniejszą, bo ona nam dosłownie zniknie po jednym sezonie, no i w miarę możliwości sprawdzić jakość tej kory. Jeśli kupujemy w workach, no to się nie da tego zrobić, ale jeśli gdzieś w tartaku luzem, to wybierzmy bez zanieczyszczeń, bo później połowa może być po prostu do odrzucenia. Jeśli macie jakieś ogrodnicze pytania do mnie, to piszcie je w komentarzach lub na Messengera, a ja postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Nasze ogrodowe strefy relaksu powinny kipieć od roślin, ale w co je posadzić? Trudne pytanie, prawda? Bo wybór jest bardzo szeroki. Ja proponuję doniczki lub kosze i wiszące kwietniki. Tutaj mamy prawdziwe szaleństwo, bo możemy za pomocą pojemników stworzyć cały klimat tarasu czy balkonu. Możemy też kolorem donicy podbić kolor naszych kwiatów. Świetnie do tego nadają się donice ceramiczne w przeróżnych barwach. Takich od wściekle energetycznego pomarańczowego po na przykład głęboki, chłodny lazur. Za pomocą donic ceramicznych możemy też stworzyć sobie na przykład klimat śródziemnomorski. Wystarczy ceglaste matowe donice obsadzić lawendą, agawami i oleandrami, a jak nie mamy co zrobić z pieniędzmi, to możemy zaszaleć i sprezentować sobie najprawdziwsze drzewka oliwne. Najpiękniejsze doniczki ceramiczne i też w największej liczbie na metr kwadratowy widziałam parę lat temu w norweskim mieście portowym Stavanger, w najstarszej dzielnicy tego miasta. Tam stały dosłownie wszędzie. Przy drzwiach, na schodach, na tarasach, przy furtkach, a na ścianach wisiały półokrągłe koszyki z takiego pięknego, ażurowego metalu, z których to tych koszyków wylewały się kwiaty. Dosłownie się wylewały na ściany, a już tam były widoki. A może marzy nam się taras czy balkon w pastelach i bieli? Jeśli tak, to wybierzmy bielone koszyki witlinowe, postarzane drewniane skrzynki na rośliny i białe meble ogrodowe. No i wspomnę jeszcze bardzo modny ostatnio styl modernistyczny, minimalistyczny. Chcąc uzyskać efekt ostrych linii prostych krawędzi, wybierzmy kwadratowe czy prostokątne donice ze stali ocynkowanej, z włókna szklanego lub z technorattanu. Całość uzupełnimy geometrycznymi meblami przypominającymi naturalną wiklinę. Kiedyś pomagałam mojej przyjaciółce prowadzić sklep z bardzo nowoczesnymi i bardzo drogimi donicami, które ona produkowała na wymiar. To były donice stalowe, czyli z blachy, i one były malowane proszkowo. One miały fajne wkłady, dzięki którym nie trzeba było wypełniać podłożem całych donic, które czasem były naprawdę ogromne, a przeważnie były bardzo szczupłe i wysokie. Czasem też miały sprytny system nawadniania. Były piękne, bardzo eleganckie, matowe lub w połysku. Pamiętam, że najwięcej sprzedawało się białych, czarnych, szarych, no i oczywiście antracytowych. Ale powiem Wam, że były bardzo delikatne. Nie daj Boże było stuknąć czy puknąć, bo od razu robiło się wygniecenie. Bardzo często to się działo już w transporcie. Mimo że były zabezpieczane styropianem, niestety tak się działo. Ja mam wrażenie, że ten zimny styl nowoczesny już nam się trochę przejadł i aktualnie szukamy czegoś naturalnego, czegoś w kierunku boho. Zobaczcie, jaką furorę już od jakiegoś czasu robią makramy, czyli ręcznie robione ozdoby na ścianę, które znajdują się również na naszych tarasach, na przykład łapacze snów lub kwietniki ze sznurka. Te kwietniki to ja sobie muszę sprawić do altany, do letniska. Są w mojej głowie już od dawna. Już widzę oczami wyobraźni takie wiszące pod belkami beżowe, piękne plecione kwietniki, z których spływają biało-zielone bluszcze i do tego drewniane meble w naturalnym kolorze lub wiklina. Chociaż w tamtejszych leśnych warunkach to chyba praktyczniejsze jest drewno i to twarde. No i gdyby to nie było w lesie, to pewnie na podłodze też byłoby super drewno, a na nim piękny dywan z frędzlami, na przykład taki okrągły i mnóstwo konkretnych, wielkich i zielonych roślin. Zauważyłam, że coraz częściej wybieramy takie naprawdę zielone, naturalne zakątki i odchodzimy od zimnych, minimalistycznych, takich prawie pustych przestrzeni ogrodowych. No bo co to za radość siedzieć na tarasie, który otaczają gołe pasy kamyczków, a rośliny są tam jakimś tam minimalnym dodatkiem i trzeba szukać tych roślin z lupą. Na tarasach, balkonach i altanach potrzebujemy komfortu, wygody, prywatności. Chcemy się poczuć przytulnie, więc nie zapominamy o akcesoriach, czyli poduszkach, dywanach, kocykach, zasłonach, wszystkim, co da nam takie poczucie właśnie niesamowitości, relaksu i komfortu. Wybierając poduszki, sprawdźmy, czy są one wodoodporne, by nie chłonęły wilgoci z atmosfery. Warto je sobie sprawić z dwóch powodów. Jeden to dla wygody, no bo wiadomo, siedzi się i leży lepiej na miękkim niż na twardym. Dwa, dla akcentów kolorystycznych. Każdy, kto zajmuje się wystrojem wnętrz lub przestrzeni wypoczynkowej, takiej zewnętrznej, powie Wam, że nic tak nie odmienia wnętrza jak poduszki. No i to jest prawda. Wystarczy czasem zmienić ich kolor i jest zupełnie inaczej. Teraz mi się przypomniało, jak lata temu, kiedy z moją siostrą pojechałyśmy na zakupy do jakiegoś supermarketu i natrafiłyśmy na promocję poduszek na krzesła ogrodowe. Najpierw wzięłyśmy standardowo po 4. Kiedy przyszłyśmy do samochodu i je zapakowałyśmy, to nastała taka wymowna cisza, bo każda z nas pomyślała, no ale po co mi te 4 poduszki? Każda z nas przeliczyła, ile ma miejsc siedzących i poszłyśmy do sklepu jeszcze raz. Przyniosłyśmy jeszcze po 4. No i jeśli myślicie, że to już koniec, to Wam powiem, że nie. Bo po chwili moja siostra powiedziała, że potrzebuje jeszcze 3 na huśtawkę. I ja już stwierdziłam wtedy, że to po prostu jest szczyt obciachu, że ja już nie idę. Zostałam wtedy w samochodzie. Ona jeszcze sobie poszła i pamiętam, że wtedy jechałyśmy jej małym autem aż pod dach załadowane poduszkami. Więc to był hit po prostu. Były całe pomarańczowe i fajnie wyglądały na moich białych meblach pod białym parasolem i przy białych donicach. Ach, co to były za czasy. To było tuż po tym, jak doczekałam się kostki brukowej na podłodze, nowych mebli, no i w ogóle wszystkiego nowego na tarasie. On wtedy wyglądał jak z jakiegoś magazynu, dosłownie. Po prostu byłam z niego taka dumna, naprawdę. Kupiłam wtedy też hamak, ale nie jakiś tam zwykły, tylko z niemieckiej firmy, pleciony ze sznurka, no i oczywiście też biały. Zapłaciłam za niego 2 razy więcej niż za zwykły, mimo że był mniejszy, bo to był hamak do siedzenia w formie takiego wiszącego krzesła. Miało być gustownie i elegancko, a wyszło tak, że po tym jak zawiesiłam ten hamak i moje dziecko na niego skoczyło, to w tej samej sekundzie przez niego przeleciało i wylądowało na trawie. To wiszące krzesło było tak plecione, że każdy ruch powodował, że sznury się rozsuwały i robiła się dziura, przez którą można było przelecieć. Dowiązywaliśmy więc jakieś sznurki, żeby tą plecionkę zagęścić, ale pamiętam, że hamak, delikatnie mówiąc, nie zrobił kariery. No i został nam chyba ostatni element, czyli zadaszenie, które chroni nas przed deszczem i nadmiarem słońca. Możemy zainwestować w konkretny dach pokryty tym, co reszta domu lub pleksą, choć nie wyobrażam sobie tego w upalne dni, siedzieć pod pleksą. Możemy też zamontować sobie do ściany markizę, rozkładaną ręcznie lub na pilota. Jeśli zależy nam na szybkim i tanim efekcie, postawmy parasol ogrodowy, ale duży i konkretny. Nie jakiś tam mały, który Was nie osłoni i połamie go pierwszy większy wiatr. Ja kupowałam swój parasol i pamiętam, że długo szukałam, bo chciałam, żeby był największy możliwy i miał solidną konstrukcję. Byłam przeszkolona przez moją siostrę, która przerobiła u siebie w ogrodzie dosłownie wszystko. Najpierw te takie ogrodowe namioty, potem parasole z drewnianą konstrukcją, potem z metalową. Ona miała wtedy ogród bardzo młody, pełny maleńkich roślin. Nie było tam żadnych dorosłych drzew ani krzewów, więc wiatr hulał na całego i wszystko pokonywał. W końcu stanęło na tym, że szwagier własnoręcznie wyspawał piękną ażurową altanę, taką opartą na planie koła. Posadzono przy niej glicynię, która z czasem obrosła ażurowy dach. No i teraz, kiedy kwitnie, z dachu zwisają nad stołem piękne fioletowe grona kwiatów. W ostatnich latach pojawiły się też do zadaszania żagle, ale prawdę mówiąc nie wiem, jak się sprawdzają. Gdzieś kiedyś widziałam takie białe żagle pod dorosłymi drzewami i to nie był dobry pomysł, bo zbierały się tam liście i te żagle się strasznie brudziły. Zapomniałabym, grill. Jak mogłam zapomnieć? Imprezy na tarasie bez grilla nie może być. No więc mamy do wyboru węglowy lub gazowy, przenośny lub murowany. My już przerobiliśmy każdy poza gazowym i sama nie wiem, który jest najlepszy. Te tanie przenośne psują się po jednym sezonie, natomiast te gazowe jakoś nie mam ochoty wypoczywać obok butli z gazem. Jakoś mi to nie pasuje do wizji wypoczynku wśród roślin. Do tego dochodzi trochę kosmiczny koszt takiego grilla, bo to jest od 2000 wzwyż, nawet do 5, więc ja podziękuję. Jeśli chodzi o murowane, to gdy są dobrze zaprojektowane, ładnie postawione, z pięknej cegły i wykończone, to tak. Ale jak jest trochę inaczej, to trochę żal miejsca w ogrodzie czy w altanie. Na jakiś się jednak trzeba zdecydować, bo jak przychodzi lato, a w niektórych ogrodach to już jak przychodzi wiosna, to grill prawie nie stygnie. U nas tak jest w letnisku. W zasadzie to tylko śniadań nie robimy na grillu, bo obiady i kolacje to bardzo często. My mamy grilla wymurowanego z cegły na miejscu starego, który już się rozlatywał. Po prostu cegły stały tylko na sobie, niczym nie związane, żadną zaprawą. Można było tego grilla rozebrać, cegła po cegle, gołymi rękami. I tak się wreszcie stało. I z tych samych cegieł powstał nowy, ale nie jest to dzieło sztuki. Na swoją obronę ma to, że świetnie się sprawuje, robi się na nim przepyszne posiłki, no i nie musimy co sezon zaprzątać sobie głowy nowym grillem. Opalamy go drewnem kominkowym, ma kilka wysokości, na których można umieścić ruszt. Obok paleniska ma drewnianą półkę, która świetnie się przydaje przy szykowaniu posiłków. Pod tą półką jest miejsce na drewno, na zapałki, no i ma taką wysokość, że nie trzeba się do niego schylać. To są udogodnienia, których stary grill nie miał i dzięki temu naprawdę wygodnie się na nim robi posiłki. A tak jak mówiłam, wykorzystujemy go często, bo jak wpadamy do letniska na konkretne roboty i jesteśmy cały dzień w ogrodzie, to nikomu z dorosłych nie chce się iść do domu i tam gotować. A grill ma tę zasadę, że można nastawić w kociołku na przykład jednodaniowy obiad i on sam się tam robi, a my możemy nie tracić czasu na robienie obiadu. Kiedy liczy się każda godzina, to jest to naprawdę duże udogodnienie. Ach, przypomniałam sobie smak pieczarek nadziewanych serem halloumi, grzanek z masełkiem czosnkowym, no i przepysznych pstrągów. Oj, zrobiłam się głodna. Chyba czas coś zjeść. Na koniec życzę Wam odpoczynku w ogrodach, wolnego czasu, dobrej pogody na majówkę, no i mnóstwa kwiatów. Teraz to już będziemy mieć ich coraz więcej i może wreszcie temperatury pozwolą nam poczuć się w naszych ogrodach jak na wakacjach. Mam nadzieję, że tak będzie i mam nadzieję, że po tym zimnym kwietniu pankracy, serwacy, bonifacy, no i do kompletu Zośka odpuszczą nam i nie będzie przymrozków. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli macie ochotę posłuchać pozostałych części podcastu, zajrzyjcie na moją stronę ogrodowesprawy.pl do zakładki podcast. Zapraszam Was też na YouTube'a i na Facebooka. Do zobaczenia i do usłyszenia.